Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Maciej Zajchowski i porozmawiamy na temat transformacji cyfrowej, filarów Big Data, AI, automatyzacji i informatyzacji.
Zacznijmy od początku, czyli czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa i dlaczego uważamy, że teraz jest tak ważna?
Transformacja cyfrowa to jest właściwie to, co nas w tej chwili otacza. To są zmiany, przemiany technologiczne, to są przemiany społeczne, z którymi mamy do czynienia. I jest kilka filarów transformacji cyfrowej. Między innymi to jest sztuczna inteligencja, to jest big data, czyli duże dane, to jest automatyzacja procesów. I to są te najważniejsze części, które są traktowane jako transformacja cyfrowa. Natomiast z tym są związane również przemiany społeczne, które zachodzą w społeczeństwie, które są reakcją na zmieniające się technologie, na nowe szanse, na nowe możliwości, ale również zagrożenia. Dlaczego to jest ważne? Transformacja cyfrowa to jest nasza przyszłość i to jest, ma ona wpływ nie tylko na funkcjonowanie gospodarki, na funkcjonowanie edukacji, ale również na nasze życie codzienne, na rozrywkę, na nasz dobrostan, na to, jak się czujemy, jak będziemy funkcjonować w przyszłości, na nasze zdrowie. Również jednym z elementów tej transformacji cyfrowej jest opieka zdrowotna i opieka zdrowotna bardzo intensywnie podlega właśnie transformacji cyfrowej.
Czyli nie możemy powiedzieć, że jest to coś, co dotyka tylko jakichś dużych firm i biznesów, ale też nas na co dzień?
Zdecydowanie nie, chociaż w tych dużych firmach, w biznesie na pewno te skutki są najbardziej odczuwalne i przekuwają się na zyski tych firm, na to, jak one funkcjonują dzisiaj. Ale również to jest nasza codzienność, to jest nasza rozrywka, na przykład platformy streamingowe, czy Spotify, czy Netflix na przykład, czy inne. To jest dostęp do edukacji, to z transformacją cyfrową też mamy do czynienia w szkole, chociażby platforma Google Classroom, którą wykorzystujemy na co dzień. Ale również inne narzędzia edukacyjne, te, które są poza szkołą, ta dostępność edukacji na przykład w postaci YouTube'a czy innych platform, jak na przykład Udemy, a także rozrywka. No, to przede wszystkim też jest to, czym na co dzień się też zajmujemy, dzięki czemu dobrze funkcjonujemy.
Wspomniał Pan wcześniej o Big Data. Czym jest Big Data i skąd biorą się te ogromne ilości danych?
Big Data to jest takie określenie, bardzo szerokie określenie, ale ono przede wszystkim odnosi się do danych, które w dużym tempie, z dużą szybkością powstają, które są przechowywane w dużych zbiorach, które są przetwarzane przez, czy mogą być i są przetwarzane przez sztuczną inteligencję, które mają związek na przykład z takimi technologiami jak Internet Rzeczy. Internet Rzeczy polega na podłączaniu różnego rodzaju urządzeń do internetu. To nie tylko urządzenia obsługiwane przez ludzi, ale to przede wszystkim urządzenia, które w sposób automatyczny zbierają dane, monitorują nie tylko procesy przemysłowe, ale też monitorują na przykład środowisko. Takim przykładem mogą być zainstalowane w wielu punktach miasta czujniki smogu, czy też urządzenia, które wyświetlają nas, informują nas o bieżącym stanie, bieżącej jakości powietrza. Takie urządzenia dostarczają duże ilości danych i rodzi się konieczność przetwarzania tych danych, rodzi się konieczność wyciągania z nich właściwych wniosków. Właściwie powiedziałem konieczność, no jest to potrzeba firm, żeby osiągnąć z tego korzyści, żeby zwiększyć swoją sprzedaż, zwiększyć swoje zyski. Big data to również dane, które my dostarczamy w naszym codziennym życiu, posługując się na przykład smartfonami, komunikatorami, robiąc zakupy, uprawiając sport, czy nawet spędzając wolny czas, na przykład słuchając audiobooków, my też dostarczamy tych danych. To są dane na temat naszych preferencji, dane na temat naszego stanu zdrowia. No dzisiaj na przykład nawet zegarek na ręce jest takim źródłem danych i nie tylko informuje nas o tym, ile kroków zrobiliśmy w ciągu dnia, ale również jaka jest jakość naszego snu, czy na przykład jaki jest nasz poziom stresu. Także te dane są przetwarzane i na podstawie pojedynczych danych trudno by było coś wywnioskować, ale jeśli te dane są masowe, tworzone są modele statystyczne w oparciu o różnych, o pewne profile danych, czyli na przykład profil młodej osoby, która określoną część dnia spędza w szkole. To są dane bardzo cenne dla na przykład platform oferujących rozrywkę. I na tej podstawie są tworzone nasze preferencje, nasze model naszych zachowań. To na przykład ma zastosowanie w sklepach, można powiedzieć w cudzysłowie sklepy wiedzą, a właściwie firmy, które prowadzą te sklepy wiedzą, jakie towary kupujemy. Dzięki temu nam proponują odpowiednie promocje, zachęcają nas do kolejnych zakupów i w ten sposób właśnie osiągają większe zyski. Pytanie, na ile jesteśmy manipulowani przez...
Tak, jak to jest bezpieczne, jakie są potencjalne zagrożenia?
Tak, to jest bardzo ważna kwestia i bezpieczeństwo przede wszystkim wynika z tego, w jaki sposób te dane są przechowywane. Tu myślę, że można mieć dużą pewność, że te dane są bezpieczne, chociaż zdarzały się spektakularne wycieki informacji, gdzie na przykład dane nie tylko nazwiska, ale wręcz numery kart płatniczych klientów z takiej dużej bazy wydostawały się powiedzmy na zewnątrz. To oczywiście te zagrożenia są minimalizowane przez firmy i z jednej strony też prawo stoi na straży klientów, nas jako klientów musimy wyrazić zgodę, żeby nasze dane były przetwarzane, żeby nasze dane były przechowywane. Musimy mieć informacje, w jaki sposób jest to robione i przede wszystkim jakie dane podlegają przetwarzaniu czy też przechowywaniu. Firmy zatrudniają specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, żeby chronić nasze dane, żeby te dane były bezpieczne. Cała infrastruktura, która temu służy, centra danych, też jest bardzo rozbudowana i też zawiera mechanizmy, różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczeń, takie jak chociażby na przykład dyski, czyli to miejsce fizycznie, gdzie te dane są przechowywane, mogą być szyfrowane, czyli nawet w przypadku dostania się w niepowołane ręce, no to mimo wszystko to jest nadal bezpieczne. Ale jest to z pewnością jedno z bardzo istotnych zagrożeń. Drugim, myślę, że takim ważnym zagrożeniem jest możliwość wykorzystania tego w inny sposób niż było przewidywane. Czyli na przykład nasze modele, profile naszych zachowań mogą zostać wykorzystywane przez firmy, przez banki. Stwierdza, bank może na podstawie tych danych, na podstawie analizy tych danych stwierdzić, że na przykład dana osoba nie zasługuje na kredyt. No to jest pewne niebezpieczeństwo. Nie mówiąc już o takim niebezpieczeństwie, jakie ma miejsce w niektórych krajach, przede wszystkim w Chinach, gdzie obywatele są monitorowani, gdzie dane są bardzo szczegółowo na ich temat zbierane. I no, trudno tutaj mówić, żeby w ten sposób nie było to wykorzystywane przeciwko społeczeństwu. W minimalnym stopniu jest to potrzeba sterowania społeczeństwem, czy jego jakiejś kontroli, ale można sobie wyobrazić, zapędy takiego administracji, takiego państwa mogą pójść znacznie, znacznie dalej.
Wcześniej poruszył Pan temat sztucznej inteligencji i jest to coś, co myślę, że stało się ostatnio nam bardzo bliskie. I co powinniśmy tak naprawdę rozumieć przez pojęcie sztucznej inteligencji?
Sztuczna inteligencja przede wszystkim jest to pewien model inteligencji ludzkiej, czyli dąży do stworzenia takiego modelu. Nauka, którą traktujemy jako sztuczną inteligencję, dąży do stworzenia pewnego modelu. Natomiast jest to bardzo szerokie pojęcie i myślę, że tą cechą, która przede wszystkim wyróżnia sztuczną inteligencję na tle innych dziedzin, też związanych z przetwarzaniem danych, to jest adaptacyjność i to jest zdolność do uczenia się, czyli zdolność do reakcji na sytuacje, przede wszystkim na dane, z którymi wcześniej dany system nie miał do czynienia. Nie da się wszystkiego przewidzieć, nie można w sposób matematyczny wszystkiego wyliczyć, w związku z tym ta próba naśladowania funkcjonowania mózgu ludzkiego w postaci na przykład sztucznych sieci neuronowych jest tą esencją sztucznej inteligencji. Oczywiście sztuczna inteligencja to nie tylko sztuczne sieci neuronowe, to jest sporo wiedzy, narzędzi, które w różny sposób modelują procesy zachodzące nie tylko w organizmie człowieka, w mózgu człowieka, ale również na przykład w społeczności, bo też inteligencja społeczna to też jest jeden z odłamów sztucznej inteligencji. Dzisiaj może straciło to trochę na znaczeniu i taki bardzo dynamiczny rozkwit przeżywa ta sztuczna inteligencja określana mianem uczenia głębokiego, która jest bardzo bliskim modelem mózgu ludzkiego, ale mimo wszystko też inne obszary sztucznej inteligencji, inne działy też są nadal obecne.
Wiele osób, szczególnie z naszego pokolenia, teraz się martwi o sztuczną inteligencję, bo mówi się, że zabierze dużej ilości osób pracę. Czy to jest realne zagrożenie i czy powinniśmy się o to martwić?
Z pewnością tak, jest to realne zagrożenie, natomiast myślę, że określenie martwić się może nie jest tutaj właściwe. Ja bym powiedział bardziej, że powinniśmy się na to przygotować. I to dotyczy nie tylko młodych ludzi, ale praktycznie w każdym wieku osób, które są aktywne zawodowo i mają w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat taką aktywność. Panuje taka opinia, że dzisiejsze zawody zostaną zastąpione przez nowe zawody i myślę, że po części jest to prawdą, bo możemy już zaobserwować, że w ostatnich latach powstały liczne zawody, które wcześniej nie były znane. I właśnie między innymi sztuczna inteligencja spowodowała ten rozwój, bo na przykład analityk danych czy inżynier systemu sztucznej inteligencji to są zawody, które wcześniej nie występowały, a jeśli nawet, to dotyczyły bardzo wąskiej grupy badaczy w ośrodkach naukowych. Natomiast w tej chwili zapotrzebowanie na specjalistów z tych branż jest bardzo duże. I w związku z tym warto po prostu pomyśleć o wyborze takiego zawodu, który pozwoli na tą pracę w przyszłości. Także na pewno część zawodów zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję i pokrewne jej dziedziny. Natomiast rodzi się pytanie, czy te zawody, czy człowiek chętnie je wykonuje. Chociaż z drugiej strony to trudno sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja czy robotyzacja w jakiś sposób zastąpi zawody, takie prace fizyczne, stricte fizyczne, a czasem człowiek chętnie zrezygnowałby z tych prac, bo są one uciążliwe. Natomiast sztuczna inteligencja w połączeniu z robotyzacją na pewno jest w stanie pewne zawody wyprzeć z rynku. Zawody, które są oparte przede wszystkim na powtarzalnych czynnościach, na wykonywaniu pewnych żmudnych operacji, to z pewnością jest rola sztucznej inteligencji, chociaż dzisiaj, patrząc na rozwój rozwiązań kreatywnych, nazwijmy to, na przykład związanych czy z grafiką komputerową, czy z animacją, czy nawet z tworzeniem muzyki, to można odnieść wrażenie, że te zawody kreatywne też nie mogą, czy osoby wykonujące te zawody kreatywne nie mogą czuć się w pełni bezpiecznie na rynku pracy. Ja myślę jednak, że sztuczna inteligencja, i to jest przede wszystkim opinia specjalistów, fachowców z tej branży i ludzi decyzyjnych w tym obszarze, na przykład szefa firmy Nvidia, sztuczna inteligencja wymaga dostosowania się i jest to kolejne narzędzie, które pojawia się w historii ludzkości. Osoby, które będą umiały je dobrze wykorzystać, myślę, że odnajdą się na rynku pracy. Natomiast osoby, które nie będą w stanie z niego skorzystać, nie będą potrafiły dostrzec tego potencjału, mogą liczyć się z zagrożeniem.
Wspomniał Pan wcześniej o procesie automatyzacji. I czym różni się automatyzacja od sztucznej inteligencji? Jakie są różnice pomiędzy nimi?
Tutaj zasadnicza różnica, ponieważ sztuczna inteligencja to jest zdolność uczenia się systemu i adaptacyjność, czyli dostosowania się systemu do nowych warunków. Automatyzacja natomiast można ją uplasować na niższym poziomie. To jest wykonywanie pewnych powtarzalnych czynności, które można zaprogramować, czyli można przewidzieć w postaci pewnego algorytmu. Algorytm oczywiście może reagować na zmiany, na dane wejściowe, ale cechuje się przede wszystkim powtarzalnością, czyli dla tych samych danych wejściowych wynik będzie zawsze ten sam. I to jest istota automatyzacji, czyli zastąpienie pewnych powtarzalnych czynności dotychczas wykonywanych przez człowieka w postaci działania czy programu komputerowego, czy jakiegoś urządzenia, na przykład robota przemysłowego. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji to już dochodzi ten pierwiastek decyzyjny, czyli na podstawie nieznanych danych, które wcześniej nie wystąpiły, w nowych okolicznościach jest podejmowana decyzja i bardzo często właśnie sztuczna inteligencja zastępuje człowieka nie tylko przy wykonywaniu prac czy obliczeniowych, czy analitycznych, czy wręcz fizycznych, ale przede wszystkim decyzyjnych.
Czyli jakie procesy w firmach można zautomatyzować i czy opłaca się to firmom?
Z pewnością tak. Tu zarówno automatyzacja, jak i robotyzacja dotyczy procesów, które są uciążliwe dla człowieka, może nie tyle ze względów fizycznych, ale czasem ze względów intelektualnych, gdzie jest jakieś ryzyko pomyłki, na przykład księgowanie faktur automatycznie w systemie. Fakturę można przedstawić w postaci danych, niekoniecznie jest to dokument na papierze. W związku z tym te dane mogą być automatycznie pobierane do systemu, przetwarzane. Na podstawie tego mogą być obliczane różne wyniki. Z takim systemem mamy chociażby do czynienia dzisiaj w rozliczeniach podatkowych z Urzędem Skarbowym, gdzie automatycznie są generowane w sposób cyfrowy deklaracje podatkowe pracowników. Te deklaracje są pobierane przez system. System analizuje. Oczywiście w kwestiach wątpliwych to człowiek decyduje i człowiek rozstrzyga ewentualne spory, ale w dużym stopniu te dane są przetwarzane w sposób automatyczny. Jeśli tylko możemy w którymś miejscu zastosować algorytm, czyli pewien sposób, pewną metodę, powtarzalną metodę, powtarzalny ciąg czynności, to wszędzie tam automatyzacja się sprawdza. Również dotyczy to robotyzacji, gdzie możemy pewne fizyczne czynności, takie jak pakowanie, podawanie, sortowanie, możemy też zautomatyzować. Także automatyzacja jest takim dość szerokim pojęciem, aczkolwiek jest ona pozbawiona tej części kreatywnej, tej części twórczej i również części decyzyjnej.
Kończąc ten temat, czy automatyzacja to bardziej szansa, czy zagrożenie dla rynku pracy?
Myślę, że obecnie na rynku pracy dominuje takie podejście, że nie zwalnia się ludzi, tylko przesuwa ich na inne miejsca pracy. Czyli nawet w sytuacji, gdzie człowiek pracował przy obsłudze jakiegoś stanowiska i to stanowisko na przykład zostaje zastąpione robotem, to ten człowiek nie traci pracy, tylko musi podjąć nowe zadania. To jest pewnego rodzaju szansa, ale jeśli tą szansę trzeba umieć wykorzystać, czyli trzeba dostosować się do tej sytuacji, to oznacza też otwartość na zmiany, to oznacza też możliwość zdobywania nowych kompetencji przez pracowników. No jeśli ktoś nie sprosta tym wymaganiom, to niestety musi się liczyć z tym, że może stracić pracę. Pod tym względem jest to duża szansa. Automatyzacja jest przede wszystkim stosowana w takich przypadkach, gdzie ta dyspozycyjność pracownika jest niemożliwa do zapewnienia, czyli w sytuacji, gdzie urządzenie, maszyna musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Trudno zapewnić obsadę pracownika, pracownik może być zmęczony, może zachorować, może popełnić błąd, także wszędzie w tych miejscach, gdzie są takie możliwości zastąpienia tego przez maszynę, to nawet rachunek kosztów w takiej dłuższej perspektywie zaczyna się opłacać. To znaczy, znane są przypadki, gdzie urządzenie dość drogie i skomplikowane wykonuje proste czynności, które z powodzeniem mógłby wykonywać człowiek, ale trudno sobie wyobrazić, żeby jedna osoba mogła na przykład przez 24 godziny, no może nie 24, ale nawet przez 8 godzin, to również jest niemożliwe, żeby wykonywała taką czynność. Ona jest to czynność powtarzalna, ale jest to czynność w dłuższej perspektywie nużąca, nudna. Myślę, że nawet dla umysłu ludzkiego wyczerpująca. Także w takiej sytuacji nawet kalkulacja, że ten robot kosztuje trochę więcej niż roczne wynagrodzenie człowieka, to jest mimo wszystko z perspektywy firmy opłacalna. Także biorąc pod uwagę, to jest taki rachunek całościowy, nie bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie kosztu maszyny i kosztu zatrudnienia człowieka, ale również bierze się pod uwagę kwestie związane z ryzykiem pomyłki, ryzykiem wypadku na przykład i inne kwestie właśnie dotyczące występowania, znaczy roli człowieka w wykonywaniu takiej pracy.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.